Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się oczywiście na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś spotkanie z profesorem Markiem Demiańskim. Będziemy rozmawiać o wybitnej postaci dla fizyki, czyli o postaci Alberta Einsteina, o teoriach względności, ale także zahaczymy o czarne dziury. Zapraszam, Kamil Michałowski.
Naukąt.
Panie profesorze, zastanawiałem się przed tym naszym spotkaniem, jak dobrze rozpocząć tą rozmowę, bo przecież postać Alberta Einsteina większość z nas kojarzy, zapewne większość z nas nawet wie, jak wyglądał sam Albert Einstein. Większość osób również wie, jak przyczynił się do, no właśnie, do zrewolucjonizowania, można powiedzieć, naszego świata. Wszyscy wiemy, że był on odpowiedzialny za teorię względności, ale tak na dobrą sprawę niewiele osób wie, czym w ogóle ta teoria względności jest.
Nie, no to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę są dwie teorie względności. Jest szczególna teoria względności i ogólna teoria względności. Szczególna teoria względności to był ten pierwszy rewolucyjny krok Einsteina, który w roku 1905 odrzucił fundamenty takiej newtonowskiej mechaniki i pokazał, że tak naprawdę te dwa fundamentalne pojęcia, z którymi mamy do czynienia nie tylko w fizyce, ale i na co dzień, przestrzeń i czas, są ze sobą powiązane. I na dodatek udało mu się pokazać, że oba te pojęcia nie mają absolutnego charakteru, że zależą od tego, kto i jak dokonuje pomiarów i jak na nie patrzy. A poza tym, korzystając z istniejącej już wówczas teorii opisującej zjawiska elektromagnetyczne, to z grawitacją nie ma nic wspólnego. I ten fakt, że światło w przestrzeni rozchodzi się z taką ogromną prędkością, przypomnijmy 300 tysięcy kilometrów na sekundę, zadał takie proste, dziecinne pytanie, jak wyglądałby świat, gdybyśmy mogli poruszać się z taką ogromną prędkością. I wtedy okazało się, że oczywiście ten świat wygląda zupełnie inaczej i w takim, z punktu widzenia takiego obserwatora, który porusza się z takimi ogromnymi prędkościami, zarówno czas, jak i przestrzeń płyną inaczej.
No tak, bo można by powiedzieć, czysto teoretycznie oczywiście, że gdyby człowiek był w stanie poruszać się z prędkością światła, to ten świat by się po prostu dla niego zatrzymał.
No, w pewnym sensie tak, dlatego że ponieważ wszystkie sygnały, które odbieramy, włączając to również, jak ostatnio żeśmy się przekonali, fale grawitacyjne, rozchodzą się w przestrzeni z prędkością nie przekraczającą prędkości światła. I wobec tego, gdybyśmy mogli się poruszać z prędkością światła, to można powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, że żadne sygnały nie byłyby w stanie do nas docierać.
No ale też wiemy, że nic poza światłem nie jest w stanie poruszać się z tak dużą prędkością, teoretycznie.
No tak, są te takie bardzo specyficzne cząstki, jak na przykład neutrina, które mają najprawdopodobniej bardzo małą masę, które mogą się poruszać z prędkościami, na pewno poruszają się z prędkościami bardzo zbliżonymi do prędkości światła, ale to są oczywiście wyjątki.
Czy w tym 1905 roku to była taka informacja, która, można by powiedzieć, zszokowała świat? No bo teraz jak mówimy o różnych odkryciach, no to oczywiście one docierają, wiele się mówi o Nagrodach Nobla. To też dosyć zabawne, że Nagrody Nobla są wręczane no zazwyczaj za osiągnięcia, które miały miejsce kilka lat temu, a my dopiero przy Nagrodzie Nobla tak na dobrą sprawę dowiadujemy się i to dociera do opinii publicznej, za co te nagrody są i że na przykład było to 5 lat temu albo 10 lat temu. Czy w tamtym momencie to było takie wydarzenie, które no można powiedzieć zszokowało świat?
Tak, już w 1905 roku te postulaty, które Einstein sformułował, były dla, nie tylko dla fizyków, ale dla wszystkich właściwie szokujące, dlatego że nagle okazało się, że ten świat, który wyglądał na taki już dogłębnie poznany, zawiera jeszcze ciągle nadal ogromne tajemnice i tak naprawdę z tego naszego oglądu nie można jeszcze wyciągać wniosków na temat tego, jaki jest ten świat tak naprawdę.
Więc możemy powiedzieć, że od tamtego momentu, czyli od tego roku 1905 po tym ogłoszeniu tego odkrycia przez Alberta Einsteina, rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii nauki na świecie?
No może nauki to nie przesadzajmy, prawda, dlatego że chemia i biologia, prawda, niewiele skorzystały na tym, że trzeba było zamienić teorię Newtona na szczególną teorię względności, ale na pewno w fizyce to była absolutna rewolucja. Od tego momentu no, zaczęły się badania wpływu obserwatora czy też zależności ruchu obserwatora od tego, co on widzi. Okazało się, że nie ma takiej rzeczywistości absolutnej, tylko ta rzeczywistość, którą obserwujemy, zależy od tego, w jaki sposób obserwator się względem, znowu w cudzysłowie, tej rzeczywistości przemieszcza i porusza. I tu oczywiście jeden z takich ważnych elementów to było od razu właściwie po sformułowaniu przez Einsteina szczególnej teorii względności, on zaczął się zastanawiać nad tym, jak i co to jest tak naprawdę grawitacja. Dlatego, że stosując standardowe newtonowskie podejście, oddziaływania grawitacyjne rozchodzą się w przestrzeni z nieskończoną prędkością. Czyli jak tu ruszam ręką, to tak naprawdę zaburzam cały wszechświat jednocześnie od razu. Natomiast no, jeden z fundamentalnych postulatów szczególnej teorii względności głosi, że żadne sygnały, żadna informacja, żadne oddziaływania nie mogą się rozchodzić w przestrzeni z prędkością większą niż prędkość światła. No i wobec tego zaczął się długi proces najpierw rozmyślań i mniej lub bardziej udanych prób, w których Einstein chciał zmodyfikować najpierw teorię Newtona tak, żeby ona spełniała ten postulat, że oddziaływania nie mogą się rozchodzić z prędkością większą niż prędkość światła, ale te wszystkie początkowe próby okazały się niepomyślne i dopiero gdzieś w roku 1912, czyli 7 lat po stworzeniu szczególnej teorii względności, Einstein, a właściwie jego koledzy matematycy podpowiedzieli mu, że istnieje taka matematyczna teoria, która się nazywa geometrią Riemanna, w której przestrzeń jest zakrzywiona, ale jeżeli będziemy rozważali niewielki obszar tej przestrzeni, to ta przestrzeń wygląda jak płaska. I ten fakt matematyczny plus takie znowu niby trywialne myślowe spostrzeżenie Einsteina, który zauważył, że gdybyśmy swobodnie spadali, to w tym swobodnie spadającym układzie grawitacja jak gdyby znika. I skojarzył te dwa fakty, że to wyeliminowanie grawitacji w takim swobodnie spadającym układzie jest podobne do tego, co w geometrii riemannowskiej można uzyskać, obserwując czy też interesując się tylko niewielkim fragmentem przestrzeni. I połączenie tych dwóch elementów doprowadziło do kolejnego rewolucyjnej teorii, którą teraz nazywamy ogólną teorią względności, w której taki płaski wszechświat, nawet już tej wszechświat szczególnej teorii względności, Einstein zamienił na krzywą przestrzeń. Czyli tak naprawdę wyeliminował całkowicie grawitację z opisu ogólnej teorii względności, natomiast rolę oddziaływań grawitacyjnych zaczęła odgrywać krzywizna przestrzeni. No i wtedy to była kolejna, prawda, i taki łatwy motyw dziennikarski, bo nagle Einstein powiedział, że wszechświat nie jest płaski, prawda? A co więcej, no, trzeba sobie zdać z tego sprawę, 1915 rok, kiedy ostatecznie Einstein sformułował tą teorię, to był jeszcze środek I wojny światowej. Jeszcze ciągle wymiana informacji naukowych była bardzo ograniczona i tak naprawdę ogólna teoria względności i Einstein zyskali na ogromnej popularności. Można powiedzieć, że Einstein się stał celebrytą, kiedy w roku 1919 brytyjska ekspedycja obserwująca zaćmienie Słońca pokazała, że przewidywania Einsteina, że promienie świetlne nie biegną po liniach prostych, tylko w pobliżu Słońca ulegają zakrzywieniu, sprawdza się w rzeczywistości. To był ten ogromny przełom, zaczęto na poważnie traktować ogólną teorię względności.
No i od tej ogólnej teorii względności musimy też płynnie przejść do tematu, który już w tym momencie no, na fizykach, no chyba już od dłuższego czasu, ale on w ostatnich latach zyskiwał na bardzo dużej popularności, czyli tym magicznym czarnym dziurom, o których się bardzo dużo mówi, bo te dwa tematy są ze sobą bardzo ściśle powiązane.
Tak. Znowu to trzeba podziwiać tych ludzi, którzy w tych bardzo trudnych czasach I wojny światowej zajmowali się analizowaniem i rozwijaniem tych koncepcji krzywej przestrzeni. Otóż w roku 1916 niemiecki astronom Karl Schwarzschild jako pierwszy rozwiązał bardzo skomplikowany układ równań Einsteina. To są nieliniowe, no strasznie paskudne, strasznie tak naprawdę ilość ścisłych rozwiązań tego układu jest nawet do dzisiaj skończona, ograniczona. Można właściwie na palcach dwóch rąk policzyć te wszystkie ścisłe rozwiązania. Więc Karl Schwarzschild, który był astronomem, no, zainteresował się, jak będzie wyglądało pole grawitacyjne wytwarzane przez sferycznie symetryczną gwiazdę, na przykład taką jak nasze Słońce. I ku swojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z takim statycznym, sferycznie symetrycznym polem, te równania dają się rozwiązać i otrzymał rozwiązanie, które się do dzisiaj nazywa rozwiązaniem Schwarzschilda. I właśnie w tym rozwiązaniu okazało się, że gdyby gwiazdę, taką jak nasze Słońce, ścisnąć do niezwykle małych rozmiarów, czyli nasze Słońce, które ma w końcu promień około 70 tysięcy kilometrów, ścisnąć do takiej kulki o promieniu 3 kilometrów, to z takiej bardzo gęstej, malutkiej, ciągle jeszcze nazywajmy to gwiazdy, światło nie mogłoby się oddalić. Dlatego, z bardzo prostego powodu, że prędkość ucieczki, czyli prędkość, jaką trzeba nadać obiektowi, żeby się mogła oddalić do nieskończoności z danej powierzchni, byłaby równa prędkości światła. I Einstein początkowo uważał, że Schwarzschild się gdzieś pomylił, że nie, no takie rzeczy nie mogą istnieć. Ale bardzo szybko okazało się, że no po pierwsze, wtedy nie było żadnych gwiazd, które nawet byłyby bliskie do takich maleńkich rozmiarów. Taką najbardziej egzotyczną gwiazdą w tamtych czasach, to był rok 1916, to był Biały Karzeł. Czyli gwiazda, która ma promień no mniej więcej porównywalny do promienia Ziemi, ale masę porównywalną do masy Słońca. Więc jej gęstość była parę milionów razy większa od takiej średniej gęstości, jaką ma Słońce. Natomiast niczego bardziej egzotycznego wtedy jeszcze astronomowie nie znali. I dzięki temu Einstein uważał, że widać, że takie obiekty o tych rozmiarach porównywalnych do tego promienia Schwarzschilda w przyrodzie nie mogą istnieć.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Moim gościem był profesor Marek Demiański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przybliżyliśmy nieco teorię względności Einsteina, powiedzieliśmy nieco o czarnych dziurach, ale tematu nie wyczerpaliśmy. Zapraszam na przyszłotygodniowy Naukąt, w którym w dalszym ciągu będziemy rozmawiać z profesorem Markiem Demiańskim i już tylko i wyłącznie o tych niezwykłych obiektach, jakimi są czarne dziury.